Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W studio Rozmów Niedokończonych wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław. A dzisiejszy temat związany jest z pięknym jubileuszem, który przeżywają wszyscy rycerze Niepokalanej, bo stulecie rycerza Niepokalanej, właśnie, przeżywamy jubileusz stulecia wydania po raz pierwszy tego czasopisma, doskonale znanego bardzo wielu osobom. Naszymi gośćmi w studio, przepraszam, są dzisiaj ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Oraz ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Naszym gościem online, zdalnie, jest ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Szczęść Boże. Tak, różne okoliczności sprawiły, że jest ojciec z nami zdalnie, ale cieszymy się, że jest tutaj. No właśnie, wielki jubileusz, wczoraj obchody w Niepokalanowie, uroczysta msza święta na stulecie wydania tego pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej. Ojcze prowincjale, jaka była historia w ogóle wydania tej gazety?
Żeby mówić o historii, trzeba sięgnąć najpierw do początków Rycerstwa Niepokalanej. Otóż święty Maksymilian w swojej gorliwości, widząc ataki na Kościół, zwłaszcza pochody masońskie czy manifestacje masońskie, wraz ze swoimi współbraćmi, jeszcze jako kleryk, założył Rycerstwo Niepokalanej. Było to w roku 1917. I celem Rycerstwa Niepokalanej było i jest zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną, zwłaszcza nawrócenie grzeszników, podkreślał tam heretyków, masonów. Warunkami przynależności do rycerstwa jest bezgraniczne oddanie się Matce Bożej oraz noszenie cudownego medalika. Natomiast środkami do realizacji celu, jako środek podał codzienne odmawianie modlitwy o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. I potem chciał, aby Rycerstwo Niepokalanej używało wszelkie środki, byle możliwe, w zależności od okoliczności, miejsca, czasu, które by roztropność zaleci. I tutaj Rycerz Niepokalanej wpisuje się w tę ideę rycerstwa, mianowicie jest to środek, poprzez który ojciec Maksymilian chciał, aby nawracać ludzi, aby był to organ łączący Rycerstwo Niepokalanej, ale także, aby oddziaływać i nawracać zwłaszcza grzeszników. I bardzo pięknie napisał to w wstępnym artykule w styczniowym numerze w roku 1922. Tutaj może chcę nadmienić, że obecnie redakcja z inicjatywy ojca Piotra do każdego numeru Rycerza Niepokalanej w tym roku będzie dodawała reprint tych numerów z roku 1922. I właśnie w styczniowym numerze jest ten reprint, pierwszy numer. I może przeczytam, jak ojciec Maksymilian postawił cel rycerstwa, mianowicie cel rycerza. Pisał tak: celem Rycerza Niepokalanej jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą ascezę i zapoznać wiernych z mistyką chrześcijańską, ale także w myśl zasad milicji niepokalanej starać się o nawrócenie akatolików. Ton pisma będzie zawsze przyjazny dla wszystkich, bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus, jest jego charakterem. Zwróćmy uwagę, że tutaj ojciec Maksymilian chciałby rycerz przede wszystkim umacniał wiarę, bronił tej wiary, wychowywał, ale także miał ten cel nawracania akatolików, czyli wszystkich niewierzących, niezależnie czy walczą z Kościołem, czy nie walczą z Kościołem.
Idea jest piękna i rzeczywiście taka bardzo budująca. Pamiętamy o czasach, w których Maksymilian zakłada i rycerstwo Niepokalanej, ale też w której podejmuje to wezwanie, jakim jest rycerz Niepokalanej. Natomiast wiemy, że początki nie były łatwe. Wystarczy otworzyć pierwszą stronę tego reprintu, gdzie czytamy, że z braku kapitału zapasowego nie możemy na razie upewnić czytelników, że kolejny numer zostanie im dostarczony. No właśnie, skąd i jak Maksymilian czerpał, no nawet takie, no, wydawałoby się prozaiczne, ale jednak fundamentalne kwestie, jak chociażby finansowanie rycerza.
Więc kiedy on zgłosił się do prowincjała z tą ideą, no, ówczesny ojciec prowincjał powiedział, że no, może zacząć, ale musi sam szukać środków, że prowincja polska, ówczesna franciszkanów, nie jest w stanie ponieść ciężaru wydawania. No i on rzeczywiście szukał po prostu dobrodziejów, darczyńców i w oparciu o zebrane ofiary wydał ten pierwszy numer i następne. I miało to miejsce w Krakowie, w klasztorze franciszkańskim, przy ulicy, przy placu Wszystkich Świętych 5, jest to naprzeciw kurii metropolitalnej krakowskiej. No i po prostu bezgranicznie zaufał opatrzności Bożej przez Niepokalaną i te początki były bardzo, bardzo trudne. To był też czas kryzysu gospodarczego i w Europie, i w Polsce, więc rzeczywiście po ludzku to praktycznie niewielkie szanse były, czy może nawet wcale, prawda? Natomiast on bezgranicznie zaufał Panu Bogu przez Niepokalaną i potem stopniowo, najpierw w Krakowie, potem decyzją przełożonych wydawnictwo zostało przeniesione do Grodna, a potem ostatecznie na tereny, na pola teresińskie, 40 kilometrów koło Warszawy, gdzie powstał Niepokalanów. I potem widać było, jak dynamicznie ten rycerz się rozwijał, wzrastał jego nakład i coraz więcej braci kandydatów do zakonu zgłaszało się, żeby pracować w tym klasztorze wydawnictwie. No
właśnie, tego tematu chciałem dotknąć, bo to jest też niesamowite. Wiadomo, że Maksymilian no, nie miał przygotowania jakiegoś, nie był ani drukarzem z wykształcenia, ani nikim takim, a jednak początki musiał podjąć sam. Sam był redaktorem, ale Pan Bóg jakoś tak to dzieło poprowadził, że zaraz znaleźli się też ci, którzy chcieli wraz z nim współtworzyć to dzieło, jakim był Rycerz Niepokalanej, ale również poprzez to, że właśnie wstępowali do zgromadzenia, właśnie wstępowali do zakonu z tą myślą, z tą ideą, że chcą właśnie związać się w sposób szczególny z tym pismem.
No na przykład, kiedy już w Grodnie było, no Pan Bóg przysyła takich kandydatów, chociażby brat Olszakowski, który odbył za zgodą Stolicy Świętej nowicjat w Grodnie, ponieważ był zecerem, był przygotowanym do pracy w drukarni. Potem kolejni właśnie i drukarze, i osoby, które pracowały w wydawnictwach, w drukarniach, no, przychodziły do zakonu. Potem już z kolei sam ojciec Maksymilian też wysyłał braci do, no, na kursy, czy te kursy były organizowane, żeby mogli sami drukować, pracować i no, ewangelizować poprzez prasę.
Mm-hmm. Ojcze Mirosławie, historia Rycerza Niepokalanej ściśle jest związana z tą walką właśnie o te dusze zagubione, o to, żeby jak najwięcej chrześcijan, jak najwięcej tych, którzy są gdzieś na granicy, było zdobytych dla Niepokalanej. Kiedy patrzymy na tę okładkę pierwszego numeru, ona jest niezwykle, niezwykle sugestywna i niezwykle, możemy powiedzieć, mocna, bo tutaj bardzo konkretnie jest pokazane ten miecz rycerski, który przebija z jednej strony księgi podpisane jako masońskie, z drugiej strony księgi, które są podpisane jako herezje. Święty Maksymilian bardzo mocno walczył z tymi wszelkiego typu odchyłami, że tak powiem, od wiary katolickiej, a przecież wtedy ich było bardzo dużo.
Ja bym powiedział troszeczkę może inaczej. Nie walczył, ale chciał nawrócić. Chciał, aby wszyscy byli się uświęcili, a ostatecznie, aby się zbawili. I oczywiście to przesłanie chciał, tym przesłaniem chciał dotrzeć do wszystkich tych, którzy przede wszystkim walczyli z Kościołem. Musimy cofnąć się, jak gdyby rozpoczynając do Placu Watykańskiego, kiedy był świadkiem, jak masoneria w pochodzie krzyczała i szła w pochodzie i krzyczała przeciwko Kościołowi, przeciwko papieżowi, niosąc sztandary, niosąc flagi, gdzie archanioł Michał jest obalony przez Belzebuba. I właśnie to był ten początek, gdzie Maksymilian chciał, aby wszyscy zostali nawróceni. Może miał rzeczywiście gdzieś tam wewnętrznie taką poczucie tego, aby walczyć, no bo i z domu tak był wychowany. Ojciec to był wielki patriota, żołnierz, gdzie chciał, aby Polska była wolna i tak wychowywał swoich synów i Maksymilian w tym miał. Ale właśnie Maksymilian by nie przejął tego, żeby walczyć, ale nawracać. Może też w taki sposób właśnie to jest widoczne i my to tak też i odczytujemy dzisiaj właśnie, choćby nawet patrząc na tą pierwszą stronę Rycerza Niepokalanej. I cały czas właśnie w tym kierunku dążył, aby przyciągnąć każdego do Niepokalanej, do Matki Bożej, ale w ten sposób do serca Pana Jezusa.
Ja bym może dodał właśnie to, co w tym artykule wstępnym było, że z miłością podchodzimy do wszystkich. Maksymilian nigdy nikogo nie potępiał, nawet największego wroga Kościoła czy grzesznika. On potępiał grzech i błąd, grzech, herezję, a więc to starał się wykazać, co jest błędem, co jest niezgodne z prawdą, z Bożym objawieniem i to bezwzględnie potępiał. Natomiast nigdy nie potępiał człowieka. Dla niego każdy człowiek był stworzeniem Bożym, dzieckiem Bożym i chciał, aby nawet ci, którzy zabłądzili, gdzieś zgubili drogę do Boga, aby powrócili na tę drogę.
Natomiast ton, w którym też święty Maksymilian pisze i no nawet, tak jak już mówiłem, ta okładka pokazuje, że tutaj nie ma miejsca na dialog. Jest miejsce tylko i wyłącznie na konkretne opowiedzenie się. Albo jestem z Panem Bogiem, jestem z Kościołem, jestem z Jezusem Chrystusem, jestem z Niepokalaną. No albo nie jestem z nimi. Czyli tutaj, jakby to powiedzieć, Maksymilian bardzo radykalnie do życia podchodził, no co też będziemy widzieli w owocach jego życia i w podejmowanych kolejnych inicjatywach. No właśnie, bo przecież 3 lata później Maksymilian, możemy powiedzieć, z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia zostawia to dzieło, jakim jest, i wyjeżdża do Japonii. Dlaczego porzuca? Pozostawia wydawnictwo.
Znaczy, to nie było porzucenie. Po prostu ta jego gorliwość, żeby zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. A więc kiedy Niepokalanów już zaczął się rozwijać, kiedy ten nakład już był wzrastał z miesiąca na miesiąc, postanowił zakładać nowe Niepokalanowy. To była jego idea, żeby w każdym, to wielokrotnie powtarzał, żeby w każdym kraju powstał Niepokalanów, taki klasztor oddanych bezgranicznie Niepokalanej, które te klasztory mają ewangelizować głównie przez media. I stąd wyrusza właściwie w nieznane, bez znajomości języka, do Azji. Najpierw rozmawia z arcybiskupem w Indiach, w Herculanum, potem w Chinach, potem ostatecznie dociera do Japonii i tam zakłada pierwszy klasztor w Azji, a więc Niepokalanów japońskich, Mugenzai no Sono. I po miesiącu, nie znając języka, zaczyna wydawać Rycerza Niepokalanej w języku japońskim. To jest nieprawdopodobne. I tu ciekawe, że właśnie przy redagowaniu tego pierwszego numeru korzystał także z pomocy i pastora protestanckiego i nawet ludzi niewierzących, buddystów, którzy tłumaczyli i pomagali mu w tłumaczeniu. Więc tutaj jakby szukał wszelkich ludzi dobrej woli, którzy pomogą mu ten cel zrealizować, zdobyć wszystkich ludzi dla Chrystusa.
100 lat to nie tylko czasy Maksymiliana, ale to też czasy, które później i pożoga wojenna różnego rodzaju, potem czas komunizmu, też bardzo mocna walka z Kościołem, czyli też to, przeciwko czemu, znaczy do czego, przeciwko czemu, jakby to powiedzieć, do czego zachęcał Maksymilian, czyli do stawiania też, może nie oporu, ale tego zdobywania świata dla Niepokalanej, a tutaj taki wielki cios, no bo komunizm przecież znowu zaczyna bardzo mocno z Kościołem walczyć. Jak wyglądała historia wydawania Rycerza Niepokalanej na przestrzeni tych 100 lat?
Znaczy, więc tak, pierwsze oczywiście zamknięcie wydawnictwa i wydawania Rycerza nastąpiło w czasie na początku II wojny światowej, kiedy Niemcy właśnie we wrześniu 1939 roku wkroczyli do Niepokalanowa. Wcześniej jeszcze ojciec Maksymilian polecił braciom, aby większość to byli bracia młodzi, aby opuścili klasztor, wrócili do swoich domów, ewentualnie jako wolontariusze zgłosili się do Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby wspomagać rannych czy uchodźców. Tylko niewielka grupa początkowo pozostała w klasztorze. Natomiast Niemcy oczywiście zamknęli wydawnictwo. Ciekawe, że pozwolili na wydanie jednego numeru w czasie okupacji, w którym ojciec Maksymilian napisał taki artykuł o prawdzie, jakby chcąc pokazać, że no nie ma dwóch prawd. Tutaj oczywiście nie wprost, ale pośrednio odnosił się do ideologii hitlerowskiej, nazistowskiej. I być może niektórzy twierdzą, że nawet to był powód jego aresztowania właśnie za ten artykuł. Ale to był tylko taki sporadyczny, jeden numer. W roku 40 ukazał się za zgodą władz hitlerowskich. Po wojnie Rycerz wznowił swoją działalność i wydawnictwo, natomiast bardzo szybko władze komunistyczne zaczęły ograniczać możliwości. Najpierw, powiedzmy, nie dając papieru, kilka numerów było drukowanych poza Niepokalanowem. Ostatecznie w roku 52 wydawnictwo zostało zamknięte, maszyny skonfiskowane. I przestała działać, przestał być wydawany Rycerz Niepokalanej. I dopiero w czasach Solidarności w roku 81, na jesieni, dzięki także wstawiennictwu dosyć mocnemu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, rycerz został wznowiony. A więc tutaj mamy jakby dwie przerwy w wydawaniu rycerza. Najpierw to spowodowano II wojną światową i okupacją hitlerowską, niemiecką, potem rząd komunistyczny aż do czasu Solidarności. I potem już zostało wznowione wydanie, i dzięki Bogu
bez
trwa.
Bez przerwy, daj Boże trwa. Właśnie. Wydawnictwo zostało wznowione. Rycerz Niepokalany jest wydawany cały czas. Z nami jest obecny redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej, ojciec Piotr Szczepański. Ojcze, więc jak teraz funkcjonuje rycerz? Jakie jest jego zadanie dzisiaj? I czy dalej to dziedzictwo, które święty Maksymilian zapisał u początków, jest realizowane?
Rycerz funkcjonuje, myślę, dobrze. Funkcjonuje w taki sposób, starając się przede wszystkim uwzględnić wszystko to, co święty Maksymilian założył. Założeniem, jak słyszeliśmy, było rycerstwo, propagowanie wiary, pogłębianie kultury, mówienie o Panu Bogu, o Najświętszej Maryi Pannie, o wszystkich rzeczach, które nazywamy zdrową nauką Kościoła. Więc to, co obecnie w rycerzu jest wydawane, zgodne jest z tym planem. Dalej, na pewno różni się dzisiaj Rycerz Niepokalanej od tego, który był 100 lat temu. Wystarczy wziąć dwa egzemplarze, które wydaliśmy i będziemy wydawali przez ten rok, czyli każdy bieżący numer Rycerza Niepokalanej będzie miał również dołączony numer odpowiadający miesiącem sprzed 100 lat. No więc jeżeli weźmiemy Rycerz Niepokalanej ze stycznia 2022 roku i ze stycznia 1922 roku, to różnicę od razu widać. Ale to różnica jest spowodowana oczywiście no, różnymi metodami. Technika poszła niesamowicie do przodu, więc myślę, że gdyby Maksymilian dzisiaj by mógł wydawać tego rycerza, on by wyglądał jeszcze lepiej. A ja robię tak, jak potrafię. O, tak właśnie, teraz widzą wszyscy, jak to wygląda.
No tak, ojcze Piotrze, no, na tamte czasy Maksymilian odpowiada na pewną bardzo konkretną potrzebę, która pojawia się na rynku. Gazety są przecież wydawane, jest ich nawet można powiedzieć bardzo dużo, no ale nie ma tych związanych z Kościołem, nie ma tych związanych z wiarą. Na to odpowiada Maksymilian. Dziś możemy powiedzieć, że przecież ten rynek jest dosyć szeroki, ten rynek jest duży, więc czy jest ta potrzeba nadal?
Więc jakby to powiedział, prawda, Kohelet, nic nowego pod słońcem, wszystko już było. I jestem przekonany, że mimo iż czas ucieka, człowiek się niewiele zmienia. I tak jak potrzebował w czasach świętego Maksymiliana dobrego, prawdziwego, prostego słowa o Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, świętych, o katolickiej wierze, o Piśmie Świętym, tradycji i tym wszystkim, tak dzisiaj dokładnie tego samego potrzebuje. I jestem przekonany jednocześnie, że każdy człowiek, jak po tym świecie chodzi, szuka dobra, szczęścia, prawdy. Oczywiście jest zawsze pytanie, gdzie tego szuka, a Rycerz Niepokalanej dzisiaj, mam nadzieję, ciągle stara się dać tę odpowiedź, gdzie szukać dobra, prawdy, miłości, szczęścia. Stara się odpowiedzieć temu człowiekowi. Więc jeżeli ktoś sięga po dzisiejszego rycerza, również i o tych wartościach będzie mógł przeczytać. Jeżeli nie, no to szuka gdzie indziej. I tutaj, myślę, jest pewna rzecz, którą Maksymilian bardzo mocno uchwycił i dobrze to zrobił. Mianowicie, powiedziałbym tak może kolokwialnie, on się nie bawił. On od razu uderzał mocno. Jeżeli zobaczylibyśmy czasopisma, które były wydawane wówczas, tak jak ojciec słusznie zauważył, było ich dużo. Ale to, co było ciekawe i to, co no właśnie jest bardzo znaczące, czasopisma, nawet te katolickie, które ukazywały się wówczas, były w nakładach 100, 500 do 1000 egzemplarzy. Powyżej 1000 to już było bardzo niewiele tych czasopism, numerów, które się ukazywały. I co gorsza, bardzo często te czasopisma szybko były zamykane, głównie ze względów ekonomicznych. To, co zrobił Maksymilian, przechodzi, jak to się mówi, ludzkie pojęcie, ponieważ, tak jak powiedziałem, on się nie bawił. On od razu uderzył w 5000 nakład pierwszy Rycerz Niepokalanej po to, aby jak największa ilość osób mogła wziąć do ręki tego rycerza to czasopismo i przeczytać. Później widzimy, że ten nakład bardzo szybko i w taki sposób no, niezwykły się powiększa, bo znowu Maksymilian się nie bawi i się nie pyta, prawda, czy, nie wiem, czy jest zapotrzebowanie, czy nie. On wie, że człowiek potrzebuje gdzieś przeczytać o prawdzie, o dobru, o pięknie, o Panu Bogu, o Najświętszej Maryi Pannie, więc to daje. Dzisiaj, no mówię, no, to samo robimy. Nakład rycerza dzisiaj to jest 45 tysięcy, dużo mniej niż za czasów świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian ten nakład osiągnął już w Grodnie. Więc po 5 latach wydawania Rycerza Niepokalanej, ale też no, jestem przekonany, że no, do tych czytelników, którzy zechcą sięgnąć, zobaczyć, przeczytać, no, mamy możliwość dotarcia. Przynajmniej no właśnie w tej wersji papierowej, bo również elektronicznej.
No właśnie, o to też chciałem zapytać. Maksymilian był tym, który szukał zawsze tych nowych sposobów, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, żeby jak najwięcej dusz pozyskać dla Niepokalanej. Natomiast dziś wiemy, technika idzie do przodu, sposób życia człowieka też się zmienia. W jaki sposób Rycerz Niepokalanej podąża za tą nowością, żeby być w duchu ojca Maksymiliana?
Podążamy, oczywiście patrząc na wersję papierową Rycerza Niepokalanej, staramy się, aby to pismo było, to nie jest dobre słowo, ale aby było atrakcyjne. Nie jest dobre słowo, ponieważ czasami atrakcyjność nie współgra z Ewangelią, z tym, co jest głoszone od 2000 lat. Można było powiedzieć znowu to samo. Atrakcyjność mówi nam, że coś jest nowego, bardziej pięknego, bardziej eleganckie, bardziej jeszcze nie wiem jakie, ale jestem przekonany również, że atrakcyjność i piękno, gdy jest zaprzężone w dzieło ewangelizacji, ono tylko pomaga. No więc to jest pierwsza rzecz. Staramy się, aby Rycerz Niepokalany i ten papierowy był ładny, atrakcyjny, tak żeby go chciało się wziąć do ręki. Również wśród propozycji mamy wersję elektroniczną. Można otrzymać Rycerza Niepokalanej w wersji PDF i jest sporo osób, które prenumerują Rycerza Niepokalanej właśnie już w ten sposób, czyli na skrzynkę internetową, mailową otrzymują Rycerza Niepokalanej w wersji elektronicznej. W ubiegłym roku, w lutym, a może nawet nie w styczniu, w ubiegłym roku, będąc w redakcji, dzwoni telefon, pewna pani się pyta, czy jest ewentualnie możliwość, żeby ona mogła Rycerza Niepokalanej posłuchać, ponieważ no, jest już w wieku takim, że czytać nie bardzo może, a z chęcią by posłuchała, gdyby miała taką możliwość. No więc to była inspiracja, powiem szczerze. Jeden telefon, który rzeczywiście był motorem i powodem, dla którego od lutego ubiegłego roku wszystkie numery Rycerza Niepokalanej ukazały się w wersji również audio. Czyli od deski prawie do deski rycerz jest przeczytany. Myślę, że całkiem sprytnie złożony jest audiobook, który można odsłuchać, czy to na platformie YouTube, przez internet słuchając, czy też wchodząc na stronę naszą internetową rycerzniepokalanej.pl, tam również znajduje się audiobook do tego, aby go odsłuchać. Także no, te trzy formy, nazwijmy to, są w użyciu i rzeczywiście no, nie ma tutaj znowu nakładów maksymilianowskich z lat, prawda, nie wiem, 38 czy 9, gdzie Rycerz Niepokalanej ukazywał się w milionowym nakładzie, czy tam, prawda, no nie mamy miliona odsłon, ale rzeczywiście tam 600-700 osób miesięcznie słucha Rycerza Niepokalanej w wersji audio.
Trzeba wszystkich pozyskiwać, więc to jest też dobry wynik. A jak już jesteśmy przy tych kwestiach historycznych i współczesnych, ojcze, jak to dziś wygląda? Znaczy, nie chcę pytać o płynność finansową, bo to nie o to chodzi, ale jak to dzisiaj wygląda w kwestii, no, może nie chcę pytać o zabezpieczenie, tylko no, jak stać się prenumeratorem, czy jak po prostu nabyć rycerza?
Więc no, rzecz jest dość prosta. Ci, którzy już są prenumeratorami i chcą odnawiać na następny rok, otrzymują pod koniec roku, na początku roku w Rycerzu wkładkę, gdzie można wypełnić druczek i zgłosić swoją prenumeratę. W dzisiejszych czasach głównym narzędziem do właśnie komunikacji i choćby nawet zamawiania prenumeraty jest internet. I najłatwiejszą rzeczą jest po prostu wejść na stronę wydawnictwa Niepokalanów, gdzie można właśnie zamówić Rycerza Niepokalanej, czy to w formie papierowej, podając swój adres, żeby Rycerz Niepokalanej przychodził do domu, czy też w formie właśnie elektronicznej, jako PDF, plik jest wysyłany na adres mailowy, który właśnie abonent musi podać. Więc to nie jest, prawda, myślę, trudna rzecz. Jeśli chodzi, tam ksiądz zahaczył tak lekko o właśnie płynność finansową i te sprawy takie, nazwijmy to może trudne. Ciekawe jest to, że dla Maksymiliana to też była na początku trudna sprawa. W zapiskach, w pismach jego możemy wynaleźć jego takie zwierzenia. On po prostu pisał do braci listownie informacje takie, że no właśnie, rycerz byłby już wydawany, ale jeszcze nie mamy pieniążków. I opisuje sytuację taką, że No widząc, że nie ma funduszy na to, skąd je wziąć, no trzeba prosić. Na początku, jak sam pisze, no wstydził się wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, prosząc o wsparcie na Rycerza Niepokalanej. Po czym odkrył, w sensie no uświadomił sobie, że ale to ja nie dla siebie proszę, tylko proszę na jej dzieło, więc to ja dla niej proszę. A więc jakoś zmieniła się jego optyka patrzenia na ofiary, na proszenie o jałmużnę i dosłownie chodził po Krakowie i prosił. Po rynku krakowskim chodził i prosił, jeśli ktoś chce wesprzeć dzieło Niepokalanej, czasopismo, które jeszcze się nie wydało, nie wyszło, ale będzie wychodzić, miał nadzieję, żeby było właśnie, żeby ludzie wspierali. Chodził do księży proboszczów, do księży wikariuszów w Krakowie, prosząc o jakiś datek. I w ten sposób właśnie uzbierał tę sumę, która teoretycznie miała wystarczyć na rycerza, żeby wydać pierwszy numer. Wtedy w Krakowie była akcja taka trudna się okazało, ponieważ był strajk drukarzy, zecerów. Gdy strajk się skończył, a była wtedy ogromna inflacja, więc okazało się, że jeszcze kilkaset marek polskich brakuje. No więc znowu problem. Maksymilian ten problem po raz kolejny oddaje Najświętszej Maryi Pannie, prosi o wstawiennictwo swego zmarłego rok wcześniej brata Wenantego Katarzyńca, żeby wstawił się również za tym dziełem. No i jak myślę znana opowieść mówi, święty Maksymilian znalazł właściwą, odpowiadającą ilość pieniążków na ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej w Bazylice Krakowskiej. I dokładnie było tam tyle, ile trzeba na wydanie Rycerza Niepokalanej z dopiskiem na kompercie na sprawy Niepokalanej. No więc w ten sposób Maksymilian sobie dawał radę. Jeśli mogę jeszcze, nie był pewien, co będzie dalej, ponieważ w pierwszym numerze Rycerza Niepokalanej na drugiej stronie możemy przeczytać taką informację, że dajemy czytelnikowi do ręki numer pierwszy Rycerza Niepokalanej, ale nie możemy zapewnić o ciągłości, bo nie mamy jakieś zaplecza ani finansów, ani czegoś takiego, co będzie umożliwiało nam drukowanie następnego numeru. To wskazuje na to, że Maksymilian wydał pierwszy numer, ale na drugi numer jeszcze nie miał pieniążków. Ale i tutaj tak, przepraszam.
Chyba w ramach wdzięczności właśnie w pierwszym numerze pojawia się życiorys sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Już tak, dzisiaj sługi Bożego.
Dzisiaj sługi Bożego. Wtedy święty Maksymilian, wtedy jeszcze ojciec Maksymilian, on był przekonany o świętości ojca Wenantego. Zresztą właśnie w tym artykule, można powiedzieć, to jest taki trochę nekrolog, wspomnienie Wenantego. Właśnie mówi o nim jako o człowieku o niezwykłych cnotach, o wielkiej gorliwości, o wielkim kaznodziei, widział go jako wielkiego kaznodzieję, widział go jako gorliwego spowiednika. Miał świadomość, że ojciec Wenanty był też zapalony do tego, żeby wydawać czasopismo katolickie, właśnie Rycerze Niepokalanej. Zresztą obiecywał, że będzie pisał artykuły, że będzie współpracował. Zmarł w 1921 roku, 31 marca, więc prawie rok później, 10 miesięcy później dopiero wychodzi Rycerz Niepokalanej. Między innymi również to we wstępie pisze święty Maksymilian do pierwszego numeru, że taka sytuacja się wydarzyła. Rycerz miał wyjść już półtorej roku temu, ale finansowa, były problemy finansowe, był problem personalny, że właśnie odszedł jedna z osób, która miała wspomagać. W tym momencie właśnie wspomina ojca Wenantego, który rzeczywiście odszedł za wcześnie, jak dla świętego Maksymiliana, ale widział w tym rękę opatrzności Bożej, gdyż od razu ojca Wenantego czyni patronem wydawnictwa, gdzie ukazuje się, prawda, rycerz. Najpierw w Grodnie, najpierw w Krakowie, potem w Grodnie i wreszcie w Niepokalanowie. To też jest taka, no, taka po prostu taki szczegół w sumie, bo gdybyśmy dzisiaj zapytali kogoś nawet związanego, no nie wiem, z Niepokalanowem, z rycerstwem, z rycerzem samym, byłoby prawie oczywiste, że gdy pytam, a kto jest patronem rycerza Niepokalanej albo wydawnictwa Rycerz Niepokalanej, no to odpowiedź brzmi, no święty Maksymilian Maria Kolbe, przecież no, założyciel, patron, oczywiste. A nie jest to prawda. Patronem wydawnictwa jest Wynanty Katarzyniec.
Ojcze prowincjale, za czasów ojca Maksymiliana pojawiali się tacy, którzy szli do zakonu ze względu na działalność, też między innymi ze względu na działalność wydawniczą. Czy dziś nie brakuje chętnych współbraci do tego, żeby podejmować te działania?
Znaczy, chciałbym jeszcze wrócić właśnie do sytuacji z czasów ojca Maksymiliana. Otóż wczoraj, kiedy mieliśmy te uroczystości Niepokalanowie, były poprzedzone takim krótkim sympozjum i tam ojciec profesor Marcin Tkaczyk zwrócił uwagę, przypomniał, że czas przed II wojną światową, po odzyskaniu niepodległości, to był czas ogromnego analfabetyzmu w Polsce i także ówczesne rządy polskie bardzo rozwinęły akcję nauczania języka, czytania po prostu. I tutaj przed wojną Rycerz Niepokalanej dla wielu ludzi był czasopismem, z którego uczono się czytać, zwłaszcza w domach biednych, gdzie nie stać było na książki czy jakieś kosztowne czasopisma. A właśnie Rycerz był pisany językiem takim prostym i w sposób prosty, ale zdecydowany przedstawiał prawdy wiary. I tutaj to wpłynęło także na to, że takie zachęty do wstąpienia do Niepokalanowa trafiały na podatny grunt i wielu właśnie kandydatów, czy większość, zdecydowana większość kandydatów do zakonu, do Niepokalanowa przede wszystkim, przychodziła w wyniku rycerza, bo w rycerzu dowiedzieli się, że jest taki klasztor, że można poświęcić swoje życie Panu Bogu i służyć Niepokalanej. I wiemy, że przed wojną około 700 braci liczył klasztor w Niepokalanowie, więc jak jest to zdjęcie z roku 1939, łącznie z uczniami małego seminarium i kandydatami do zakonu, to jest olbrzymia armia ludzi, prawda? Natomiast dzisiaj mamy też no nieco inną też sytuację, powiedzmy, i społeczną. Natomiast ojciec Tkaczyk wspomniał, że podobna jest sytuacja. Wtedy był analfabetyzm w sensie dosłownym, że wielu ludzi nie umiało czytać. Natomiast dzisiaj mamy analfabetyzm dotyczący wiary. Zauważmy, że wielu ludzi, nawet którzy uważają się za katolików, no naprawdę nie wiedzą, w co wierzą. Nie znają podstawowych prawd wiary. Często, powiedzmy, uczestniczą w jakichś nabożeństwach ze względu na tradycję. I tutaj wskazał, że właśnie zadaniem rycerza powinno być dzisiaj znowu uczenie, jakby wyrywanie z tego analfabetyzmu, ale analfabetyzmu wiary, czyli tych podstawowych prawd wiary, tego uczenie czytelników i docieranie do jak największej ilości ludzi. Także dzisiaj często kandydaci, no jest ich zdecydowanie mniej niż wtedy. Myślę, że to wiąże się z ogólną sytuacją także no i w Europie i w Kościele. Natomiast no dzięki Bogu mamy kandydatów do zakonu i też część z nich dociera do nas przez Rycerza Niepokalanej, czy głównie przez Niepokalanów. Właśnie znając Niepokalanów, czy działalność klasztoru, no wybiera nasz zakon, aby tam tutaj służyć. Chciałbym dodać, ponieważ w Polsce rzeczywiście może nie ma tak wielu kandydatów, natomiast tam, gdzie misje zostały założone właśnie w duchu świętego Maksymiliana, na przykład dzisiaj czy w Tanzanii, czy w Burkina Faso nasza prowincja ma, czy bratnie prowincje też w Afryce, w Ameryce Południowej, jest wiele właśnie powołań ze względu na świętego Maksymiliana i patronem tych misji w większości w zakonie, czy polskich prowincji, czy także prowincji całego zakonu jest święty Maksymilian, chociażby prowincja nowo powstała w Indiach, w Korei Południowej. Patronem jest święty Maksymilian. Pamiętam jak, no bo tam był, tam jego stopy stanęły. Pamiętam jak kilkanaście lat temu przyjechali bracia z Korei Południowej i chcieli odtworzyć podróż świętego Maksymiliana do Japonii, bo jedną podróż na ogół podróżował statkiem, a wtedy podróżował koleją transsyberyjską i do Pusan w Korei i potem stamtąd do Nagasaki. Chcieli otworzyć, nakręcić film o podróży Maksymiliana do Korei. Też szukaliśmy w Warszawie dworca, z którego jechała, no, ale okazało się, że to był dworzec przedwojenny kaliski, którego już po wojnie nie było, prawda? Ale właśnie jest patronem wielu, wielu placówek, także misyjnych, nowych prowincji. Właśnie on i wielu ludzi, nowych kandydatów wstępuje ze względu na Pana Boga, ale właśnie pociągnięci przykładem świętego Maksymiliana.
Ojcze Mirosławie, czy Rycerz Niepokalanej to obowiązkowy punkt, czy to obowiązkowa lektura wszystkich Rycerzy Niepokalanej?
Zanim odpowie na to pytanie, chciałbym nawiązać jeszcze tutaj do odpowiedzi ojca prowincjała. I gdzieś przedstawić fenomen świętego Maksymiliana. Bo tam, gdzie my jesteśmy i zakładamy misję, no to jakoś jeszcze potrafimy sobie to wyobrazić. No, widzieli, zobaczyli, no coś usłyszeli. Ale 6 lat temu, chyba 6, jak się nie mylę, z Meksyku przyjechał ksiądz i mówi, że chce w Polsce ze swoimi dziećmi i młodzieżą przedstawić spektakl o świętym Maksymilianie. No ale jak? W jakim języku? No po polsku. Nieprawdopodobne. No tak, on chce po polsku przyjechać. I przyjechał. I po polsku przedstawili. Dało się zrozumieć. No tylko tyle, no wiedzieli co mówią, ale się nauczyli tego języka. No mówi, że on był zachwycony świętym Maksymilianem, jego działalnością. Skąd się dowiedział? No gdzieś tam ktoś, jacyś Franciszkanie są, ale to on. Dzisiaj jest biskupem ten ksiądz. A więc jest fenomen jakiś świętego Maksymiliana. I można by mówić bardzo dużo. Też fenomen rycerza. Fenomen rycerza. No musiał mieć pieniądze, żeby wydać, tak jak tutaj mówił ojciec Piotr przed chwilą, musiał mieć te pieniądze. Na drugi numer też musiał mieć, ponieważ inflacja i brak pieniędzy, nic nie można było zrobić. Jednak się zwiększa. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 60 tysięcy w Grodnie, w pierwsze wydanie w Niepokalanowie 70 tysięcy i milion, dochodzi do miliona. Braci 700, a rycerza jest milion. Oprócz tego jeszcze inne czasopisma, które wchodzą. A więc to jest fenomen. Dlaczego? Nie wiem. No,
jeden pewnie, Pan Bóg raczy wiedzieć.
No, trzeba by jakąś komisję powołać chyba. I teraz można się zastanawiać, czy dzisiaj 45 tysięcy to jest dużo, czy mało. No jeden powie, że to mało, ale można powiedzieć, że to jest dużo. To też jest fenomen, że dzisiaj w tylu tysiąca się rozchodzi i cały czas ludzie się powołują i chcą czytać rycerza, więc tego rycerza czytają. Przez kogo? No, święty Maksymilian mimo wszystko wszystkich tych swoich artykułach, przekazach do niczego nie zobowiązywał. Nawet rycerzy Niepokalanej nie zobowiązywał pod karą, jak to mówią, grzechu, czy tak, że masz to odmówić, jak nie odmówisz, to masz grzech. Nie. Chcesz, to jesteś. To odmawiaj. Jeżeli przystępujesz do rycerstwa Niepokalanej, no to powinieneś czynić. Ale nie tak, że to musisz. Jakby chciał, żeby to wypłynęło gdzieś w głębi serca. Także tutaj, co ojciec pytał, no,
Nie ma obowiązku, ale jest zachęta.
Jest zachęta przez świętego Maksymiliana.
Dobrze. 100 lat rycerza niepokalanej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej, ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji i ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. My gorąco i serdecznie teraz zapraszamy naszych telewidzów i słuchaczy do tego, żeby włączyć się, szczególnie może właśnie tych, którzy są rycerzami niepokalanej, do tego, żeby podzielić się tym, czym Rycerz Niepokalanej jako czasopismo dla nich jest, jakie ma znaczenie w ich życiu i formacji, lub chcieliby zadać pytanie naszym gościom. Gorąco i serdecznie zachęcamy. Numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 oraz 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Numery telefonu cały czas widoczne na ekranie i przypominam, że są to inne numery telefonu niż te, które są do studia rozmów niedokończonych w wersji li tylko radiowej, czyli tej po godzinie 21.30. Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
mówi
zawsze.
Michał z Polski, z północnej, z warmińsko-mazurskiego. Ja chciałem tak zwrócić uwagę, że rycerz to musi być uzbrojony, żeby przystąpić do swoich zadań. I Pismo Święte mówi, stańcie więc do walki przepaszczawszy biodra wasze prawdą i przyoblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Jest pytanie, czy my mamy taką wiedzę, taką mądrość, czy jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym, prawdą i wiedzą o pokoju, co daje ludziom pokój, czy też idziemy za tym, co nam Hildegarda podpowiada z Bindem, że diabeł zwodzi i oszukuje ludzi w taki sposób, jak mu się podoba, a oni uważają za prawdziwe wszystko, cokolwiek im ukaże. Taką właśnie sztuką swego zwodzenia diabeł oszukuje tych, którzy mu ufają. Diabeł mówi cały czas, żeby zwracać uwagę tylko na siebie, żeby załatwiać tylko swoje sprawy, podjuda ludzi do nienawiści, do wzajemnego kłócenia się, obojętności na krzywdę drugich innych ludzi, zawiść i radość z tego, że ktoś jest, ma nieszczęście, niechęć do działania bezinteresownego, do chciwości, do wykorzystywania sytuacji bliźniego celu wzbogacenia się. Jeśli my nie będziemy pracować, jeśli te cechy nie zostaną szybko zamienione na przeciwstawne, nie uniknie Polska losu swych sąsiadów. Widzimy,
tak,
co się dzieje na
świecie.
Musimy
Michale.
Zacząć pracować nad miłością.
Panie Michale, gorąco i serdecznie dziękujemy. Te fragmenty świętej Hildegardy
jakby
wielokrotnie słyszeliśmy i dziękujemy za nie. Prosimy ojca Piotra o krótki komentarz.
W sumie trzeba byłoby powiedzieć, że rzeczywiście pan Michał ma rację, trzeba być przygotowanym. Czy się przygotowujemy? Oczywiście, że tak. Każdy rycerz niepokalanej, każdy egzemplarz przede wszystkim jest omodlony. Omodlony jest tutaj w Niepokalanowie, wszyscy bracia naprawdę codziennie, codziennie modlą się w intencji rycerza, w intencji czytelników, o to, aby to czasopismo przynosiło dobre owoce. Modlą się za redakcję, czyli też i za mnie, żebym słyszał, żebym był, prawda, wrażliwy na natchnienia Pana Boga, na to, co ma być w następnym numerze. I naprawdę to się dzieje. Pan bardzo jakoś tak dużo mówił o niebezpieczeństwie pokus i szatana, ponieważ też jest taka prawda, że on ciągle kusi. On nie został zniszczony, on jest i że tak powiem, jak to się mówi potocznie, merda ogonem, ale to nie on tutaj rządzi. tutaj jest Pan Bóg, Jego łaska, Jego miłość i to, co jest dla nas najważniejsze w tym rozwoju, w patrzeniu, co dalej właśnie, jak ten rycerz ma być obuty, jak ma być przepasany, jak ma być uzbrojony. Ma być uzbrojony, przepasany, obuty w łaskę Pana Boga, uświadomiony poprzez czytanie Pisma Świętego, rozważanie Go. Ma być niewątpliwie usiłować, próbować żyć według tego Pisma Świętego i według nauki Chrystusa. I proszę mi uwierzyć, że nie tylko w Niepokalanowie to się dzieje. Znam dużo ludzi i jestem przekonany, że telewidzowie telewizji Trwam i nasi czytelnicy poprzez właśnie słuchanie, poprzez oglądanie, poprzez uświadamianie się dzięki audycjom, dzięki prasie, dzięki artykułom, to jest nasze ciągłe uzbrajanie się. I na tym ja bym się bardzo mocno skoncentrował. Co dobrego, co więcej jeszcze mogę zrobić? Ewentualnie, co ciekawego mogę przeczytać? Co ciekawego mogę obejrzeć w telewizji Trwam? Aby, no właśnie, ubogacić swoje serce, aby być mocniejszym i jednocześnie, no niewątpliwie, osobista modlitwa każdego z nas jest tym chyba najlepszym narzędziem do uzbrajania swego serca, duszy, świadomości, umysłu, właśnie, aby być jak najlepszym rycerzem Chrystusa i Niepokalanej.
Dziękujemy bardzo, ojcze Piotrze, i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Aleksandra z Torunia.
Witam.
Szczęść Boże. Ja chciałam tylko dodać do tej rozmowy, do tej przepięknej rozmowy, że ja posiadam dwa egzemplarze Rycerza Niepokalanej z 49, 1949 i 50. Moja mama abonowała właśnie rycerze i ja ojca Maksymiliana uwielbiam tego człowieka świętego. Także chciałam tylko powiedzieć, że ja tu mam na pamiątkę mojej mamy, bo moja mama abonowała i wszystkie rycerze miała zawsze. Także jestem pełna podziwu na ten cel.
Pani Aleksandro, a czy teraz korzysta Pani z Rycerza Niepokalanej?
No teraz bo ja mieszkałam kiedyś koło Rawicza. A teraz mieszkam w Toruniu i to wszystko się urwało, moja mama
pani,
zmarła.
Czytała pani te numery, które posiada po mamie?
No, czytałam już ile razy, ale one już pożółkły właśnie i tu nawet mam te wszystkie przed sobą, no bo ja to na pamiątkę chowam to. Także ja, Rycerz Niepokalany to dla nas w domu u mojej mamy, u moich rodziców, to był świętość bardzo taka. Mhm.
Zachęcamy, żeby nie tylko posiadać, ale też korzystać. Treści, myślę, że aktualne cały czas.
Więc słucham tutaj, bo naprawdę ja jestem zafascynowana tym wszystkim, tą całą wypowiedzią tu ojca. Bardzo się cieszę, że to akurat włączyłam tele, bo byłam w kościele, bo dzisiaj nasza msza była w kościele u Chrystusa Króla. I taka kolędowa msza i tak uroczyście było i teraz włączyłam telewizor i mówię, akurat jest o Rycerzu Niepokalanej, a ja jestem zwolennikiem tego. Także no Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. No właśnie, a tak mówiąc już o historii, jeżeli jesteśmy, jest zbiór wszystkich numerów archiwalnych?
Tak, tak. W Niepokalanowie wszystkie numery są zebrane, więc oprawione rocznikami, więc można się z tym oczywiście zapoznać.
Te pierwsze to relikwie.
Tak, 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 tak. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do tego pana, który wcześniej dzwonił i do wypowiedzi ojca Piotra. Mianowicie święty Maksymilian, mimo że ten rycerz osiągał tak wielkie nakłady przed wojną i można powiedzieć tak po ludzku, no był to taki sukces medialny, dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć, to jednak on nieustannie potwierdzał, bo no był także ojcem i wychowawcą dla swoich braci w Niepokalanowie. Zawsze potwierdzał, że najpierw środki nadprzyrodzone, że celem jest zbawienie ludzi, nawrócenie ludzi. Cel nadprzyrodzony można osiągnąć środkami nadprzyrodzonymi. I na pierwszym miejscu modlitwa i ofiara. i to nieustannie podkreślał. Modlitwa, ofiara, umartwienie, a dopiero potem działalność zewnętrzna, czyli powiedzmy druk, kolportaż i tak dalej. Więc to można powiedzieć, tutaj mówiąc językiem, o którego poprzedni słuchacz nawiązywał, no to właśnie najpierw wewnętrzne uzbrojenie siebie przez modlitwę, przez ofiarę, po to, żeby potem walczyć, nieść orędzie Chrystusa innym. Więc to było bardzo ważne i to jest nadal właśnie, powiedzmy, ci, którzy pracują w wydawnictwie, to co wspomniał ojciec Piotr, no to zanim zawsze, powiedzmy, o 8 rano rozpoczyna się praca w tak zwanych działach w Niepokalanowie, czyli także i w redakcji, zawsze zaczyna się modlitwą i powiedzmy, najpierw jest Eucharystia, najpierw jest modlitwa, najpierw jest liturgia godzin, a dopiero potem następuje praca redakcyjna.
Rycerz jako taki jest dziełem niesamowitym, które zrzesza wokół siebie przez 100 lat, dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Postać Maksymiliana, Ojca Świętego, Ojca Maksymiliana Marii Kolbego jest postacią, która pociąga. Bardzo często mówi się o tym niezwykłym wydarzeniu, tak? Czyli o tym momencie historycznego apelu, kiedy to ojciec Maksymilian zgłasza siebie jako zamiennik Franciszka Gajowniczka, który chce poświęcić się za niego, żeby ten mógł żyć. I często patrzy się na życie Maksymiliana właśnie z tej perspektywy. Ale my wiemy, że to nie było tak, to nie było jakieś niesamowite działanie Ducha Świętego, że Maksymilian przez całe swoje życie do tego momentu tak naprawdę się przygotowywał i właśnie te wszystkie dzieła też są efektami tego głębokiego życia wewnętrznego i tego budowania od samych podstaw, budowania od samego fundamentu tej świętości swojej na co dzień.
Tak, no ten akt heroiczny męczeństwa to było ukoronowanie całego jego życia. On nieustannie podkreślał, chociażby nawet w tym numerze pierwszym, prawda, że drogą miłości chcemy pozyskiwać innych. Właśnie walczył z grzechem, walczył z herezją, natomiast kochał każdego człowieka. I powiedzmy, to było ukoronowanie całego jego życia. Ten jego akt heroiczny nie wziął się znikąd. Zresztą on był właściwie świadomy, że zresztą o to się modlił. W jego jednej z modlitw czytamy, że chciałbym być starty na proch dla Niepokalanej, a ten proch, żeby wiatr rozwiał po całym świecie. No i Matka Boża wysłuchała dosłownie, został spalony w krematorium i ten jego prochy zostały, wiatr porozrzucał po całym świecie, a więc ta modlitwa jego została dosłownie wysłuchana. Ale właśnie to było to ciągłe jego dojrzewanie. Wczoraj też podczas tego sympozjum poprzedzającego mszę świętą mogliśmy się dowiedzieć, że z korespondencji ojca Maksymiliana z prowincjałem w czasie okupacji z roku 40, że prosił, aby prowincjał uzyskał w kurii generalnej, właśnie w Watykanie, w kongregacji, pozwolenie na to, aby mogli spowiadać ojcowie z Niepokalanowa na całym świecie. Dlaczego? Bo mówi, nie wie, co się z nami stanie, nie wiem, gdzie my trafimy i żeby wszystkie te uprawnienia, chociażby także w momencie śmierci, rozgrzeszania, aby to mogli uzyskać. Był świadomy, że w każdej chwili może stracić życie, czy być gdzieś wywieziony, czy może go spotkać po prostu śmierć. Chciał do końca służyć.
Odbierzemy kolejny telefon i za chwilę do tego tematu wrócimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto się do nas dodzwoni?
Zbigniew z Krakowa, rycerz przy Bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie. Chciałem właśnie powiedzieć, że ma tę Kolbę niesamowitą charyzmatę, a miał charyzmę apostolstwa. Jadąc do Niemiec na wystawę drukarek, to zawsze mówi, że dla Niepokalane trzeba najlepsze drukarki. I tam właśnie już zapragnął, żeby... I jadąc z powrotem z tych wystawy, spotkał w pociągu Japończyków. I nawiązał z nimi rozmowę i dowiedział się, że nic nie wiedzą o Niepokalanej, o Maryi i tak dalej. I wtedy się zrodziła ta charyzma jego, żeby jechać na misję do Japonii. I tam też była niesamowita, cud niesamowity. On wjechał statkiem i tak dalej, ale tam właśnie zrobiła się ta myśl apostolstwa. Ten właśnie to spotkanie tych Japończyków, którzy mówili, że nic nie wiedzą o Chrystusie, o Matce Bożej, to i postanowił właśnie tamtą decyzję, postanowił, że jedzie do Japonii, aby apostołować wśród, którzy są pozbawieni wiary Chrystusa. I tam też się dokonał ten cud. Tam dostał przecież to miejsce założenia tego klasztoru w centrum miasta Nagasaki. I jednak pomodlił się i mówi, że nie tu, ale na wzgórzu, na zboczu właśnie tam w Japonii, Nagasaki. Jak później bombę Amerykanie spuścili, okazuje się, że to miasto zostało zniszczone zupełnie, a tam dwie czy trzy szyby tylko wyleciały w tym klasztorze, gdzie on. I tam już pierwsze rycerze już wydawał właśnie po japońsku. Tam miał współpracowników. A wracając do Krakowa jeszcze dokładnie, to Max Kolbe zawsze jak wychodził na miasto coś załatwiać, zawsze się modlił bardzo żarliwie przy figurze Matki Bożej Niepokalanej u Franciszkanów. Tam po prawej stronie jest piękna figura, cudowna. Tam się dokonał też ten cud, to ojcowie, a ja bym chciał dokładnie powiedzieć, to on zawsze miał to takie wezwanie, któż jak Niepokalana, taką dziecięcą ufność do Niepokalanej. I tam właśnie, gdy już przełożony kazał mu wycofać tego rycerza, nakład, ponieważ nie było pieniędzy, to była po pierwszej wojnie światowej, po prostu nie było pieniędzy, żeby wydać.
Panie Zbigniewie, musimy kończyć za chwileczkę, więc prosimy.
Ta jego dziecięca wiara jednak doszła do celu. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bóg zapłać gorąco i serdecznie pozdrawiamy Kraków. Czcigodni ojcowie, bo musimy już powoli podsumowywać nasz program, tę część programu, bo oczywiście zapraszamy wszystkich do Radia Maria o godzinie 21.30 na kontynuację naszych rozmów. 100 lat rycerza Niepokalanej.
No życzę, żeby były następne 100 lat, prawda? Myślę, że gdyby ojciec Maksymilian był tu wśród nas, to by te same życzenia powtórzył, żeby był jeszcze piękniejszy. Myślę, że kluczem do tych dzieł, które ojciec Maksymilian rozwinął, to była jego olbrzymia pokora i zawierzenie Matce Bożej, że nie ufał w swoje siły, mimo że był wybitnie zdolny, ale bezgranicznie ufał Panu Bogu i Matce Bożej. I jak o sobie mówił, chciał być tylko narzędziem. Ale narzędziem w tak cudownych rękach, jak ręce Matki Bożej.
Ojcze.
Święty Maksymilian wierzył, że jego współbrat już świętej pamięci Katarzyniec, sługa Boży dzisiaj, że mu pomaga w tym. I dlatego w tym pierwszym numerze o tym pisze. Myślę, że jak my pójdziemy tą drogą i będziemy wierzyć, że święty Maksymilian nam dzisiaj pomaga, no to ten rycerz będzie się rozwijał i będzie spełniał swój cel, to, czego chciał święty Maksymilian.
Słowo redaktora naczelnego na zakończenie?
Na zakończenie, tak. No więc powiem szczerze, że trochę jestem onieśmielony tym, że w tym momencie właśnie jestem redaktorem. Od roku jestem redaktorem tego czasopisma. I patrząc na właśnie to stulecie, powiem szczerze, cieszę się, jest to niezwykła sytuacja, ale dla mnie osobiście, jako właśnie redaktora, tak górnolotnie mówiąc, chociaż de facto no, jestem następcą świętego Maksymiliana w tym dziele, w Rycerzu Niepokalanej, nie potrafię tego stulecia obchodzić, nazwijmy to tak, z fajerwerkami, że to jest świetnie, wspaniale i tak dalej. Bardziej patrzę na to, na te 100 lat jak no, na wielkie zadanie, które jest przede mną. I to, co jakoś tak rozumiem i przeżywam, że naprawdę modlę się, żebym nie zepsuł, ale jak się da, to nawet może coś jeszcze więcej zrobił. I cała ta uroczystość i stulecie jest dla mnie przede wszystkim zadaniem. Zadaniem, z którego jestem no, dumny, cieszę się, ale jednocześnie czuję presję 100 lat, które no, są historią niezwykłą.
Dziedzictwo, ale i zadanie. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy, życzymy w imieniu tych mediów katolickich, życzymy dalszego rozwoju, co prawda młodszych, dużo młodszych, ale jednak, jak to się popularnie mówi, gramy do jednej bramki. Życzymy tego rozwoju, niech działalność trwa, niech to będzie 100, 200, 300 do końca świata, żeby jak najwięcej pozyskać osób dla niepokalanej, dla Jezusa Chrystusa przez niepokalaną. Bóg zapłać, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj byli ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Bóg zapłać ojcze. Ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Bóg zapłać ojcze. Dziękuję. I ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Bóg zapłać ojcze.
Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
100 lat Rycerza Niepokalanej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ja dziękuję bardzo serdecznie i gorąco wszystkim słuchaczom i telewidzom i zapraszam do Radia Maryja na godzinę 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.